Zazwyczaj, kiedy myślimy o prawach fizyki, to oczekujemy absolutnej przewidywalności, prawda?
No tak, to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa.
Dokładnie. Grawitacja działa zawsze tak samo, woda wypiera ciała o określonej gęstości, a te cięższe, no wiesz, po prostu idą na dno. To jest czysta, bezlitowna, ale jednak dająca jakieś oparcie matematyka.
Zgadza się.
Ale kiedy wchodzimy w świat starożytnych tekstów, ten żelazny porządek nagle ustępuje miejsca czemuś, co całkowicie wymyka się naszym równaniom.
I to jest fascynujące.
Prawda? I to właśnie napięcie między taką twardą fizyką a zupełnie inną rzeczywistością to nasz punkt wyjścia dla dzisiejszej analizy. Będziemy opierać się na notatkach doktora Craiga Kinnera z jego analizy Ewangelii Mateusza, konkretnie rozdziałów od 14 do 16.
Warto zaznaczyć, że to nie jest tylko takie suche streszczenie historii religijnej, wiesz?
Zdecydowanie nie. Naszą misją dzisiaj jest zobaczyć, w jaki sposób zderzenie z tym, co niemożliwe, rzuca potężne wyzwanie naszym założeniom. Zobaczymy, jak łatwo można pomylić kulturowe nawyki z uniwersalnymi zasadami.
O tak, to jest bardzo powszechne zjawisko.
No właśnie. I jak często to, co wydaje się naszym fundamentem, to tak naprawdę tylko powierzchowna tradycja. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zacznijmy od momentu, w którym fizyka po prostu przestaje obowiązywać.
Noc, burza, krótko przed świtem.
I na wzburzonych falach pojawia się postać.
Tak. I wiesz, sama ta warstwa teologiczna, która kryje się pod tą akcją, zmienia wszystko, co wiemy o ówczesnym kontekście. Uczniowie w łodzi są przerażeni, myślą, że widzą ducha.
Co w sumie brzmi logicznie w środku nocy na morzu.
Brzmi, ale z historycznego i teologicznego punktu widzenia ten strach był kompletnie nieuzasadniony.
Zaraz, dlaczego?
Bo starożytne teksty prorockie, którymi ci ludzie żyli na co dzień, bardzo jasno zapowiadały ostateczne zmartwychwstanie sprawiedliwych i potępionych. Wizja jakichś błąkających się po wodzie zjaw to bardziej echo pogańskich przesądów.
Aha, czyli taki folklor?
Dokładnie, folklor, a nie solidna żydowska teologia. Ale to, co naprawdę szokuje w tej scenie, to fakt, że postać stąpająca po morzu zostaje tu wyraźnie zrównana z samą boskością.
No okej, rozumiem, że samo łamanie praw fizyki robi wrażenie, ale czy to od razu oznacza roszczenie do boskości? Przecież w tych tekstach inni prorocy też dokonywali, wiesz, niezwykłych rzeczy.
Różnica leży w potężnych nawiązaniach do pism starotestamentowych. One były oczywiste dla ówczesnych słuchaczy. Na przykład opowieść o Hiobie. Jest tam obraz samego Boga, który stąpa po morskich falach, pokazując władzę nad chaosem. W tradycji wyjścia z Egiptu też mamy motyw Boga, który przechodzi obok swojego ludu. A tutaj...
I czekaj, chyba wiem, do czego zmierzasz. Chodzi o ten detal lingwistyczny z notatek.
Zgadza się. Kiedy ta postać odzywa się do uczniów, mówi to ja jestem, po grecku ego eimi.
Czyli to jest bezpośrednie odwołanie do tego słynnego spotkania przy płonącym krzewie. To nie jest po prostu okrzyk w stylu hej chłopaki, to ja wasz nauczyciel.
Nie, to jest wypowiedzenie najświętszego imienia. To wprost deklaracja boskiej tożsamości. Tekst komunikuje, że sama boskość wkracza w ich zalaną wodą rzeczywistość.
Niesamowite. I w tym momencie Piotr robi coś totalnie irracjonalnego. Decyduje się wyjść z tej łodzi na falę.
Co samo w sobie jest szalane.
Jest, ale to, co wydaje mi się tu kluczowe z punktu widzenia psychologii, to to, że on nie wyskakuje za burtę na fali jakiejś ślepej adrenaliny.
Jasne, on pyta.
Właśnie, on ma świadomość, że nie ma władzy nad fizyką, prosi o wezwanie, robi krok dopiero, gdy słyszy polecenie. To przypomina taką skrajną wersję dzisiejszego wychodzenia ze strefy komfortu. Podejmujesz ryzyko, bo ufasz komuś, kto cię wzywa.
Tylko, że problem w tym, że Piotr po chwili zaczyna tonąć.
No właśnie. I tonie nie dlatego, że woda zmieniła gęstość, ale rozprasza go wiatr, skupia wzrok na problemie. Zastanawiałam się, czy to oznacza, że wiara polega na udawaniu, że wiatru i fal nie ma.
Zdecydowanie nie.
Na ignorowaniu brutalnej rzeczywistości.
Wręcz przeciwnie. Wiatr i fale były realne i śmiertelnie niebezpieczne. Błędem nie było zauważenie burzy, ale przeniesienie na nią całego swojego punktu ciężkości. Zresztą Kinner w swoich notatkach przywołuje świetne współczesne relacje misjonarzy z Indonezji, które to obrazują.
O tak, czytałam to. Ta historia o przeprawie przez rzekę.
Dokładnie. Grupa misjonarzy weszła do rwącej rzeki w dżungli. Byli przekonani, że idą po płytkim brzegu, bo woda sięgała im ledwie do kolan.
Byli pewni, że mają twarde dno.
Tak. I dopiero jak przeszli na drugą stronę, lokalsi uświadomili im, że w tamtym miejscu rzeka ma kilka metrów głębokości. Oni dosłownie przeszli po powierzchni, w ogóle o tym nie wiedząc.
To jest po prostu fascynujące, bo ich umysły całkowicie to zracjonalizowały. Byli tak skupieni na celu, że uznali, że idą po dnie. Była tam też ta druga historia z Indonezji, prawda? Ta, która wprowadza element bariery kulturowej.
Mhm, z tą misjonarką.
Właśnie. Musiała przekroczyć rzekę z grupą niespokrewnionych mężczyzn. Nurt był potężny. Mężczyźni stworzyli łańcuch z rąk, żeby przetrwać.
Co w tamtejszych realiach oznaczało, że ona nie mogła do nich dołączyć.
No nie mogła. Gdyby złapała za ręce obcych mężczyzn, to byłby skandal, zrujnowałaby swoją wiarygodność.
Stanęła przed wyborem, złamać zasady moralne swojej misji albo wejść w ten nurt samotnie. Zdecydowała się na to drugie, tylko się modląc o spokój wody. Kiedy weszła, woda sięgała ich do kostek.
Szła w przekonaniu, że poziom rzeki nagle drastycznie opadł.
Zgadza się. I dopiero z brzegu dowiedziała się, że woda wcale nie opadła. Ci mężczyźni obok niej cały czas walczyli z nurtem po klatkę piersiową.
Niesamowite. W obu tych przypadkach fizyka zeszła na dalszy plan przez absolutne skupienie na celu. Kiedy patrzymy we właściwym kierunku, przeszkody przestają mieć znaczenie.
Dokładnie.
To doskonały moment, żeby odwrócić tę sytuację. Bo co się dzieje, gdy przestajemy patrzeć na cel, a zaczynamy, wiesz, obsesyjnie skupiać się na ludzkich zasadach?
Gubimy istotę rzeczy.
Właśnie. Piotr traci grunt, bo skupia się na burzy. Chwilę później widzimy religijne elity, które dokładnie w ten sam sposób tracą duchowy grunt. Skupiają się na fizycznej czystości. Przechodzimy od chodzenia po wodzie do chodzenia po grząskim gruncie ludzkich tradycji.
Tak, ten cały konflikt wybucha wokół mycia rąk przed jedzeniem. Faryzeusze atakują ten nowy ruch za łamanie zasad. Ale trzeba tu jasno powiedzieć, skąd te zasady się w ogóle wzięły.
Z diaspory, prawda?
Tak. Mycie rąk wywodziło się z diaspory, z konieczności zachowania tożsamości w obcym świecie. To była zewnętrzna forma chroniąca wewnętrzną spójność.
Okej, i tu muszę zapytać o coś, co pewnie wielu osobom chodzi teraz po głowie. Czy tradycja z definicji jest czymś złym? Przecież rytuały pomagają zachować porządek. A z punktu widzenia biologii, higiena. Mycie rąk brzmi jak świetny pomysł.
No jasne. I problemem nie jest sama czynność, ale jej status. Faryzeusze wzięli ten pożyteczny nawyk i zrobili z niego absolutny wymóg rytualny.
Warunek bliskości z Bogiem.
Dokładnie. Zrównali ludzką tradycję z boskim prawem. I odpowiedź na ten ich zarzut świetnie obnaża tę hipokryzję, wskazując na tak zwaną regułę korban. To genialnie pokazuje mechanizm psucia prawa.
Z materiałów wynika, że ten cały korban to był taki starożytny raj podatkowy, wiesz, połączony z fundacją charytatywną, żeby wyprać własne sumienie.
Trafne porównanie.
To deklarować swój majątek jako dar dla świątyni, czyli ten korban.
Zgadza się. Ten majątek zyskiwał status sakralny. Był oddzielony dla Boga, chociaż fizycznie, wiesz, często nadal z niego korzystałeś do końca życia.
Czysta hipokryzja.
Absolutnie. W świetle ludzkiego prawa byłeś zwolniony z opieki nad rodzicami, no bo twoje środki były już święte. Ludzie omijali najważniejszą zasadę, czyli opiekę nad bliskimi, używając przepisów, które sami stworzyli. To klasyczny przykład, gdy kultura jest wczytywana w Pismo Święte.
Zamiast odwrotnie. To uświadomia, jak łatwo mylimy formę z treścią. I to prowadzi nas do tego świetnego przykładu transkulturowego od Kinnera. Chodzi o Księgę Powtórzonego Prawa i przepis o budowie domu.
O tak, balustrada na dachu.
Właśnie. Jest kompletny przepis, jak budujesz dom, musisz postawić balustradę, czyli taki murek na dachu.
Studenci Kinnera na wykładach zawsze się z tego śmieją, bo dociera do nich, że łamią to biblijne prawo. Przecież nikt nie ma dzisiaj murków na swoich spadzistych dachach.
No tak, ale ten śmiech to po prostu brak zrozumienia kontekstu. W starożytnym Izraelu dachy były płaskie, funkcjonowały jak nasze tarasy.
Ludzie tam spali, jedli. Brak balustrady w nocy oznaczał, że ktoś mógł po prostu spaść i zginąć.
Więc ten przepis to nie jest jakaś rozprawa architektoniczna, tylko zasada chroniąca życie ludzkie. Intencją jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo sąsiada.
Dokładnie.
Gdybyśmy to brali dosłownie dzisiaj, budowalibyśmy tylko domy z płaskim dachem na przedmieściach. Kinner to świetnie tłumaczy. Odpowiednikiem tego murku nie jest dzisiaj architektura, ale chociażby zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
Bardzo dobra analogia. Zamiast płaskiego dachu masz metalową puszkę, która jedzie 100 na godzinę.
Zapięcie pasa drastycznie redukuje śmiertelność. Forma uległa zmianie, ale zasada szacunku do życia zostaje.
I to radykalnie przesuwa punkt ciężkości z zachowań zewnętrznych na intencje. Bo skoro to intencja i troska o człowieka liczy się bardziej niż sztywne reguły, to zmienia się definicja tego, kto tak naprawdę jest blisko Boga.
Prawda, czystość to nagle kwestia wnętrza, a to, słuchaj, otwiera przestrzeń dla kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto był postrzegany jako podwójnie nieczysty.
Przechodzimy do kananejki.
Dokładnie, bo jak wyrzucimy te ekskluzywne zasady, to okazuje się, że esencję wiary może pokazać nam ktoś ze samego marginesu. Kobieta z ludu historycznie wrobiego Izraelowi, w dodatku w czasach, gdzie nauczyciel żydowski nie rozmawiał z obcymi kobietami publicznie.
To spotkanie to jest absolutne zderzenie cywilizacji. Warto pamiętać, że ona wpisuje się w dłuższą tradycję takich postaci jak Tamar czy Rahab, cudzoziemki, które zawstydzały tych, którzy teoretycznie wiedzieli więcej.
Kiedy ona prosi o uzdrowienie córki, ta pierwsza reakcja jest z dzisiejszej perspektywy dość brutalna.
Tak, to porównanie do psa.
No właśnie, Jezus mówi, że nie godzi się zabierać chleba dzieciom i rzucać psom. W tamtym rejonie nazwanie kogoś psem było ekstremalną obelgą.
Chociaż wiemy też, że poganie trzymali psy w domach, więc to miało nieco inny odcień niż taki typowy pies uliczny.
Jasne, ale wciąż brzmi jak policzek. Jednak jak przyjrzymy się tej rozmowie, to dla mnie to wygląda jak klasyczny test obciążeniowy z branży IT, wiesz, ten tak zwany stres test.
Ciekawa perspektywa, rozwiń to.
Jak tworzysz nowe oprogramowanie, celowo poddajesz je stresowi. Wrzucasz przeszkody, zatykasz przepustowość. Robisz to niezłośliwie, żeby zniszczyć system, ale żeby udowodnić, jaki jest odporny. Ta kobieta zostaje poddana potężnemu testowi.
Jej odpowiedź udowadnia, że jej system absolutnie się nie zawali.
Ani trochę. Ona nie kwestionuje swojej pozycji, nie krzyczy, że zasługuje na więcej, mówi po prostu.
Tak, nie mam pierwszego miejsca przy stole, ale nawet psy dostają okruszki.
W tym jednym zdaniu jest gigantyczna teologia. Ona mówi, znam twoją moc, jest tak potężna, że nie potrzebuje pełnego posiłku, wystarczy ułamek uwagi. To jest taka święta chucpa. Bezczelność wiary, odmowa przyjęcia odpowiedzi negatywnej.
Trochę jak Matka Jezusa na weselu.
Dokładnie. Kobieta z zewnątrz czyta rzeczywistość lepiej niż ktokolwiek inny. I ten motyw okruszków łączy się z tym, co jest dalej cudowne nakarmienie 4000 ludzi w pogańskim rejonie. I zostaje 7 pełnych koszy. Z tych okruszków korzystają tłumy pogan.
Tu warto zrobić małą korektę pewnego nieporozumienia. W tekście jest mowa o 4000 mężczyzn oprócz kobiet i dzieci. Dziś się to czyta jako antyczną mizoginię.
Jakby kobiety nie były warte policzenia.
Tak. A tymczasem to był po prostu pragmatyzm. Rzymska metoda inwentaryzacji opierała się na liczbie głów rodzin. To służyło logistyce wojskowej i podatkowej. Nie miało to na celu umniejszania wartości kobiet.
Ważne uściślenie. Ale spójrz na ten kontrast. Pogańska kobieta od razu łapie sens, a specjaliści od religii i nawet najbliżsi uczniowie mają totalną ślepotę. Faryzeusze przychodzą i żądają znaku.
Pochodzeniu po wodzie i karmieniu tysięcy.
Jakby to było mało.
I to jest moment, w którym Jezus obnaża ich ignorancję, punktuje ich hipokryzję, mówiąc, że potrafią przewidzieć pogodę. Wiedzą, że wiatr z zachodu przynosi deszcz, a gorące powietrze z południa upał.
Są świetnymi meteorologami.
Tak, czytają fizykę świata perfekcyjnie, ale są całkowicie niezdolni do analizy znaków czasu w wymiarze historycznym i duchowym. I dlatego chwilę później pada to ostrzeżenie przed kwasem faryzeuszów.
Z którym, nawiasem mówiąc, uczniowie radzą sobie koszmarnie, biorą to dosłownie i kłócą się w łodzi, że zapomnieli chleba. Chwilę po tym, jak uczestniczyli w bankiecie na tysiące osób.
Zdumiewające.
I to nas prowadzi do zjawiska, które w dzisiejszych czasach to chyba najdziwniejsza strategia PR-owa na świecie. Lider, który celowo ucisza swój własny dział marketingu. Zjawisko mesjańskiego sekretu.
Po uzdrowieniu opętanego w regionie pogańskim Jezus mówi: idź i opowiadaj wszystkim.
Tak, niech wszyscy wiedzą.
Ale w regionach żydowskich nakazuje milczenie. Powodem jest sama definicja słowa Mesjasz. U pogan byłby uznany za cudotwórcę bez politycznego bagażu, ale w Judei...
czekano na Mesjasza wojskowego, tak jak w spinaczach z psalmów Salomona. Oczekiwano kogoś, kto weźmie miecz i wyrzuci żywian, prawda?
Dokładnie tak.
Czyli gdyby ta wieść rozeszła się wśród Żydów za szybko, wybuchłoby zbrojne powstanie, rzeź, a jego misją był krzyż, nie partyzantka. Zastanawiam się, czy to dowód na to, że czasem częściowa wiedza jest bardziej niebezpieczna niż całkowita niewiedza?
Zdecydowanie. I świetnie to obrazuje historia z 8 rozdziału u Marka. Uzdrowienie ślepca w 2 etapach.
Z tymi chodzącymi drzewami?
Tak. Medycznie i psychologicznie to genialna metafora stanu umysłu uczniów. Po pierwszym dotknięciu ślepiec widzi ludzi, ale wyglądają jak chodzące drzewa. Obraz dociera, ale jest zniekształcony. Uczniowie są na tym samym etapie. Wiedzą, że to Mesjasz, ale ich wyobrażenie jest karykaturalne.
Potrzebują drugiego dotknięcia.
Którym w ujęciu historycznym było dopiero zmartwychwstanie. Zanim to nastąpiło, byli jak ten człowiek widzący drzewa.
I ten moment zniekształconego widzenia osiąga szczyt, gdy docierają do Cezarei Filipowej. Pogańskie miejsce, świątynie Boga Pana w potężnych skałach. I na tym tle odbywa się test tożsamości. Piotr w końcu mówi: jesteś Mesjasz.
Odpowiedź, którą słyszy Piotr, zmienia bieg historii. Choć lingwistyka często jest tu źle rozumiana, wokół tej skały.
Bo w Grece są słowa Petros i Petra, prawda?
Tak, co w ówczesnym greckim koine oznaczało dokładnie to samo. A i tak rozmawiali po aramejsku, gdzie było jedno słowo kefas. Skałą jest tu wyznanie Piotra, a nie tylko jego kruchy charakter. A to zgromadzenie zostaje nazwane kościołem. I tu znów mamy problem językowy.
Z greckim słowem eklesia powszechnie uważa się, że to oznacza wywołanych na zewnątrz. No wiesz, z części składowych tego słowa. Buduje się obraz mistycznej sekty uciekającej od świata.
A to jest klasyczny błąd etymologiczny. Znaczenie słowa rzadko jest sumą jego części. Kinner podaje przykład angielskiego słowa nice, które historycznie pochodzi od łacińskiego słowa nag na ignorancję.
Ale dzisiaj, jak mówimy, że ktoś jest miły, to nie znaczy, że jest ignorantem.
Właśnie. W pierwszym wieku eklesia była terminem publicznym, obywatelskim. Oznaczała zgromadzenie miejskie. To nie była tajna sekta, to publiczna wspólnota.
A ta wspólnota dostaje obietnicę, że bramy Hadesu jej nie przemogą. Ludzie wyobrażają sobie magiczną tarczę.
Kontekstem są tu męczeństwa. Bramy Hadesu to Szeol, kraina umarłych. Obietnica oznacza, że nawet jeśli ich zabiją, wspólnota przetrwa. Tertulian to ujął idealnie. Krew męczenników nasieniem kościoła.
I to zderzenie ze śmiercią jest kluczowe. Bo kilka wersetów po tym, jak Piotr zostaje nazwany skałą, dowiaduje się, że droga Mesjasza to egzekucja.
I natychmiast protestuje.
A Jezus nazywa go szatanem. Szokująco ostro.
Ale uzasadnione. Ten sprzeciw to kalka pokusy z pustyni. Korona bez krzyża, triumf bez cierpienia to diabelska propozycja.
To obnaża potężny koszt bycia uczniem. Chcesz zachować swoje życie na własnych warunkach, to je ostatecznie stracisz. To czysta filozofia. Przecież sam Platon zgłębiał tę przepaść między tymczasowością a wiecznością.
To jest klucz. Kinner podaje tu potężny osobisty argument z historii ze swoich czasów akademickich.
O, z tym studentem od matematyki.
Tak. Chłopak oblał trudny egzamin i miał absolutne załamanie nerwowe. Świat mu się zawalił. A z drugiej strony miał totalną obojętność wobec losów swoich przyjaciół, wobec moralności. I padło wtedy to pytanie. Zastanów się, co ma większą wagę? Jeden rok akademicki czy wieczność?
Huf, No mocne. Kiedy zestawisz ten oblany test z nieskończonością, no uderza to z całą siłą. Pokazuje, że prawdziwe zaangażowanie wymaga porzucenia iluzji, że należymy tylko do siebie.
Dokładnie tak.
Słuchaj. Przeszliśmy dziś długą drogę, od łamania praw fizyki podczas burzy, przez iluzję zewnętrznych tradycji. Zobaczyliśmy upór ludzi z marginesu i w końcu zrozumieliśmy ten twardy koszt uczniostwa.
I to wszystko zadaje nam współczesnym bardzo niewygodne pytanie. Na czym my budujemy? Czy nasze zasady chronią życie, czy są już tylko niepotrzebnymi murkami na płaskich dachach? I czy potrafimy znieść perspektywę wieczności, gdy kosztuje to nasz, no wiesz, komfort?
Warto się nad tym głęboko zastanowić. Zostawiamy każdego z taką ostateczną, prowokacyjną myślą. Skoro sprawdzianem naszych przekonań nie jest wierność starym rytuałom, ale reakcja, gdy ta tradycja zostaje zburzona, to jaka jest dzisiaj nasza święta tradycja?
Dobre pytanie.
Prawda? Czy to nasz komfort, nasz grafik, nasza wizja sukcesu? Jaka współczesna bańka gra dzisiaj rolę opaski na naszych oczach, sprawiając, że widzimy innych ludzi tylko jako chodzące drzewa? Zgaszenie świateł, koniec analizy.